Astryda wiedziała, że to zły pomysł, ale wyrzuty sumienia nie pozwalały jej odmówić siostrze. Wezwanie od Świętosławy do Roskilde nie było żądaniem królowej. Było pulsującą emocjami prośbą siostry. Jak mam to zrobić? Spytała męża. Sven widział mnie jako córkę Morkera Żaby. Mógł zapamiętać twarz.
Ja bym cię nie zapomniał, zamruczał Sigvald wprost do jej ucha.
Przestań. Odsunęła się od niego gwałtownie. Pomóż mi. Tkwimy w tym oboje.
Spotkajcie się w Skanii. Królowa Sigrida kazała jarlowi Giodgarowi w imieniu króla sprawować nadzór nad budową kościoła w Lund. To dla niej dobry pretekst.
Nie, odrzuciła ten pomysł Astryda. Przekazała wyraźnie, że Sven jej pilnuje i dlatego musimy się spotkać w Roskilde. Długie palce Sigvalda owinęły się wokół jej talii. Siedzieli w łóżku, bo tylko tu potrafili się ze sobą porozumieć.
Kto z ludzi Svena widział cię przy statku Morkara?
Jasnowłosy.
Jorun. Był moim gościem w Jom wraz ze Svenem.
Sigvald gładził jej pępek. I topornicy z jego przybocznej gwardii.
Nie groźni. To już gwardia królowej.
Nikt więcej. Przeszukała pamięć.
Zatem możesz przygotowywać się do drogi, żono.
Położył głowę na jej udzie.
Zadbaj o to, by wziąć ze sobą olśniewające suknie, klejnoty i tak dalej. Ci, którzy cię widzieli, patrzyli na skromną córkę kupca. Teraz zobaczą bogatą i strojną wolińską panią. Wierz mi, oko ludzkie widzi to, co chce widzieć. Popłyniesz z Gejwarem, bo nie powierzyłbym bezpieczeństwa żony nikomu innemu niż ten ponury typ.
A Sven? Myślisz, że jego oko da się oszukać? Denerwowała się Astryda.
Jeżeli wyruszysz jutro, powinniście się minąć. Zwiadowcy Gejwara mówią, że król wybiera się na Fionie, by werbować ludzi na angielską wyprawę. Stamtąd ma przeskoczyć przez Mały Bełt i z takim samym przesłaniem spotkać się z bogatymi kupcami z Hedeby.
Nie będzie go w domu? Jesteś pewien?
Ja? Ludzie Gejwara są pewni. Ja jestem tylko posłańcem dobrych wiadomości, pani.
Przestań. Gra Sigvalda doprowadzała ją do szału. Jej mąż najwyraźniej czerpał jakąś niezdrową przyjemność z sytuacji, w jakiej się znaleźli. Warknęła na niego. Nie zapominaj, że Świętosława nic nie wie o naszym udziale w małżeństwie Olafa i Tyry. I nie może się dowiedzieć.
Byłbym ostatnim, który chciałby ją uświadomić.
Dłonie Sigvalda gładziły uda Astrydy.
Ach, gdybyś widziała wściekłość, z jaką odpowiedziała na wiadomość.
Zaśmiał się i pocałował Astrydę w wewnętrzną stronę uda. Starczy, zepchnęła jego głowę. Mnie to nie bawi. Jestem zła, że dałam się wciągnąć w tę intrygę.
Ulżyło jej, gdy wypłynęli z Wolina.
Sigvald zachowywał się jak ktoś zupełnie pozbawiony uczuć. Znała go. Za każdym razem, gdy powtarzał swą dewizę Jomsvikingowie nie wtrącają się w sprawy królów. Ugał. On uwielbiał sprawy królów. Bawił się nimi, jakby grał w chnefatw. Gejwar był inny. Lubiła jego milczenie.
Wódz zwiadowców nie odzywa się, bo wie, jak paskudnie wyglądają jego malowane kły, mawiał po pijaku Sigvald.
Za każdym razem, kiedy wypowiadał tę zbędną mądrość, chciała mu odpowiedzieć: pies bojowy nie musi szczekać. Ale i ona wolała o pewnych sprawach milczeć. Jej władza nad Sigvaldem polegała na subtelnym wyważeniu dyskrecji i nacisku.
Gdy wpłyniemy do portu, poślę swych ludzi do dworu, by zawiadomili królową.
Gejwar spokojnie wyjaśniał plan.
Sprawdzimy, czy Svena naprawdę nie ma w domu i czy Jorun mu towarzyszy. Ty, pani, będziesz miała czas, by przebrać się i przygotować na spotkanie z królową.
Z siostrą, mimowolnie poprawiła go Astryda. Wierz mi, wodzu, że po tym, co się wydarzyło, wolałabym spotkać się z Sigridą Storradą, hardą panią, niż z siostrą.
Rozumiem, odpowiedział Jomsviking.
I dodał po dłuższej chwili.
Pamiętam ich oboje w dzień, kiedy wsiadała na wyniosłą olbrzymkę i odpływała do Upsali. Nie zazdroszczę ci, pani.
No i mnie pocieszył, skwitowała w myślach. Drżały jej kolana, gdy wystrojona niczym księżna w eskorcie ludzi Gejwara występujących jako załoga wolińskiej pani wkraczała do dworu w Roskilde. Z całych sił usuwała z pamięci dzień, gdy była tu skrycie. Astrydo! Świętosława na jej widok poderwała się z podwyższenia. Na ręku trzymała córkę, a u jej stóp bawili się z rysiami dwaj chłopcy.
Królowo?
Pochyliła się w ukłonie. Siostro! Poprawiła ją Świętosława. Chodź, czekaliśmy na ciebie. Zeszła do niej i nie wypuszczając małej z ramion, uściskała ją. Poznaj dzieci. Ten rudy brzydal to Harald, pierworodny Svena. Jasnowłosy piękniś to Knut, syn królowej. Słyszała to w dzień, gdy była ledwie kilkadziesiąt kroków od tej hali. A słodka dziewczyna o wciąż niepewnej urodzie to Astryda. Cieszysz się, siostro? Oto masz imienniczkę, której nie wypuszczam z ramion. Koty znasz i one cię znają. Kotów tamtego dnia bała się najbardziej. Że je spotka, zaczną skakać na nią, lizać po rękach i twarzy, aż ktoś ze służby się zorientuje. Wrzask, nie skacz na Astrydę. Odgoń go, daj mu w ucho, nic ci nie zrobi. Wiesz, obawiam się, że niedługo zrobią się z nich stare, leniwe kocury. Ach, gdzie moja gościnność? Jesteś głodna, spragniona po podróży. Poznaj więc Wali. Tak, tak. Ta piękność jest mistrzynią kuchni, odkąd nasza droga Melkorka zgodziła się podjąć obowiązki przy moich dzieciach. Melkorko, chodź do nas. Chcę cię przedstawić siostrze. O, jest i piastunka Astrydy. Heidi, nie wstydź się. Astrydo, jak byś nazwała Heidi, gdybyś nadawała przydomki, tak jak zwykli robić ludzie?
Kuska,
odpowiedziała bez wahania, przerywając słowotok siostry. Oczywiście, Heidi Kuska i najmleczniejsze piersi w Roskilde. Chcesz podtrzymać Astrydę? Nim zdążyła odpowiedzieć, Świętosława podała jej małą. Poznajesz wielkiego Ulfa? Był ze mną w Poznaniu, gdy ojciec się z nami żegnał. Kiedy patrzę na niego, myślę, że niektórzy mężczyźni się nie starzeją. Nieprawda. Nawet ten olbrzym nie był odporny na czas, choć rzeczywiście plecy wciąż miał potężne i proste, a jego starość nie objawiała się brzuszyskiem, jedynie pogłębiała bruzdy na twardej skórze twarzy. I jeszcze Jon, nasz występny mnich. Jonie, pokłoń się przed wolińską panią. Zamarła. Tłuścioch w habicie. Potrącił ją, gdy tamtego dnia wybiegała z dworu. Tyra uśpiona odwarem z maku kołysała się w wielkiej skrzyni, którą udając, iż jest lekka i pusta, wynosili ludzie Morkara Żaby. Ona biegła przodem, niczym spiesząca do ojca kupca córka, a ten grubas wpadł na nią we drzwiach dworu. Czy ją zapamiętał? Skłoniła głowę wyniośle i udała, że nie poświęca mu najmniejszej uwagi.
Wolińska pani, zagadał do niej mnich. Słyszałem, że w najbogatszym portowym grodzie nad Bałtykiem nie ma ani jednej świątyni pańskiej. Prawda to?
Nieścisłość, mnichu, odpowiedziała. Jest słowiańska Gontyna, jest miejsce dla Odyna i Frei, gdzie spotykają się wyznawcy północnych bogów. W domu arabskiego kupca modlą się wyznawcy Allaha, a na obrzeżach spotykają Żydzi. Każdy z nich powie o swym Bogu Pan, więc to świątynie pańskie. Jednak niezależnie od tego, do którego Boga się modlą, kupcy wyznają jedną wiarę – w zysk. Tym samym najbogatszy port Bałtyku jest jedną wielką świątynią Boga zysku. Świętosława śmiała się tak głośno, że rysie zaczęły niespokojnie warczyć. Jonie, wybacz, powiedziała, gdy uspokoiła się nieco. Chcę nacieszyć się siostrą. Ciebie mam na co dzień, ją tylko od święta. Weź sobie, co zechcesz ze stołu. Wiem, że lubisz pieczone szynki Wali.
Wolałbym jej uda.
Mruknął pod nosem mnich i zerkając na Astrydę podejrzliwie zgarniał do miski co tłustsze kawałki.
Żegnam, panie. Gdybym miał się do czegoś przydać, będę w pobliżu.
Wiem, gdzie cię szukać, zaśmiała się jej siostra. Mnich żachnął się i wyszedł. Heidi, weź Astrydę, bo wygląda na głodną. Melkorko, miła, podaj nam miodu. A ty, siostro, opowiadaj, proszę, co na dworze w Poznaniu? Zarządziła Świętosława i gdy wyglądająca jak kuska dziewczyna wzięła z jej ramion dziecko, szepnęła. Mów cokolwiek, rozmawiać będziemy dopiero w Alkowie. A potem dodała głośno. Jak dzieci Bolesława? A księżna Emilda? Wciąż miód i mleko? Bez pryma już nikt nie waży się przezywać czarnym Węgrem, przynajmniej nie wtedy, gdy książę słyszy. Wyrósł, zmężniał. Bolesław trzyma go przy sobie razem z Mieszkiem. Ile mają teraz lat? Bez prym prawie 14, Mieszko 9. Pamiętasz dziewczynki? Dwie anielice w wiankach. Jedna nie zdejmie wianka do końca życia.